Witam serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, byłego posła do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji. Szczęść Boże, panie doktorze, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Z niepokojem patrzymy na to wszystko, co dzieje się na Ukrainie. Ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy zgromadziło się na granicy. Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Ryzyko dalszej eskalacji jest ewidentne i ogromne. Borrell mówi wprost, nie będzie dodatkowych sankcji dla Rosji, aczkolwiek podkreślił także stanowisko Unii Europejskiej dotyczące całkowitego poparcia dla suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy. Myślę, że także, panie doktorze, ciekawą wypowiedź jest wypowiedź Saakaszwilego, który mówi, że ta obecna eskalacja na Ukrainie przypomina sytuację z roku 2008 z Gruzji, kiedy rzeczywiście w podobny sposób Rosja bezprawnie zajęła, anektowała terytorium Gruzji.
Tak, bez wątpienia w relacjach wschód-zachód ponownie zapada żelazna kurtyna. No tyle, że tym razem nie na Odrze, a na Bugu. I wydarzenia ostatnich tygodni, czy ostatniego nawet miesiąca, są typową zimną wojną nerwów. Jest to klasyczna, dyplomatyczna zimna wojna, która jest przygotowaniem tak naprawdę do próby sił na arenie międzynarodowej. To, że będziemy mieli do czynienia z narastającym konfliktem wschód-zachód, a zwłaszcza Waszyngton-Moskwa, bo to stało się tym pierwszym zarzewiem tego konfliktu obecnego, to było bez wątpienia do przewidzenia po wypowiedzi Joe Bidena, który nazwał prezydenta Rosji Władimira Putina mordercą. No to musiało się spotkać z ostrzejszą reakcją strony również rosyjskiej. No i doszło przede wszystkim do wymiany tak zwanego ognia na linii dyplomatycznej, czyli usuwania wzajemnego usuwania dyplomatów przez stronę amerykańską, dyplomatów rosyjskich przez rosyjsko-amerykańskich.
No właśnie, od razu panie doktorze zapytam się, na ile jest to metoda skuteczna, bo ona trochę przypomina taki teatrzyk, tak? My wam dwóch, my wam trzech, my wam czterech, my wam pięciu. Jakie realne ma rzeczywiście dokonanie takich zabiegów dyplomatycznych chociażby na rozwiązanie pewnych napięć i konfliktów?
Nie ma żadnych, a wręcz przeciwnie, taka sytuacja, wydalanie wzajemne dyplomatów tylko i wyłącznie zaostrza zawsze sytuację pomiędzy państwami i jest, ja to nazywam dyplomatyczną piaskownicą, bo żeby nie dopuścić do konfliktu czy rozlania się konfliktu, potrzebny jest dialog, rzeczowy dialog. Natomiast okładanie się pięściami czy usuwanie dyplomatów na zasadzie persona non grata zawsze w historii przynosiło wzmacnianie konfliktu, a nie jego unicestwianie. A z czym mamy dzisiaj do czynienia? Bo to jest bardzo ważne z polskiego punktu widzenia, bo ponieważ wokół nas znowu narasta bardzo niebezpieczna sytuacja. Ja nie bez powodu powiedziałem, że w relacjach wschód-zachód zapada żelazna kurtyna właśnie na Bugu, bo w interesie Polski jest zachowanie bezpieczeństwa na naszej wschodniej flance, na naszej wschodniej granicy. A żeby do tego mogło dojść, to potrzebne jest przede wszystkim istnienie na naszej wschodniej granicy państw przyjaznych Polsce. My niestety nie mamy do końca w ogóle na wschodniej naszej granicy przyjaznych państw w 100% naszemu krajowi, bo nawet Litwa dzisiaj dyskryminuje Polaków zamieszkujących ten kraj, nie mówiąc już o Białorusi, bo tu musimy chwilę się zatrzymać, bo pewne błędy zostały popełnione po obu stronach, z których konsekwencją my musimy dzisiaj się zmierzyć, a które są właśnie bardzo niebezpieczne dla Polski, jeśli nie zrozumiemy przyczyn tego konfliktu. Jeśli chodzi o Białoruś, to jeszcze na początku lat 2000 ten kraj był możliwy do pozyskania na naszą stronę. To znaczy było możliwe zacieśnienie bliższych relacji z Białorusią wówczas, a także być może zbliżenie z Unią Europejską. Do tego nie doszło ze względu na to, że wówczas i Unia Europejska, i Polska nie wyrażały na to zbyt wielkiej ochoty, a wręcz przeciwnie, użyto naszej mniejszości narodowej, co jest moim zdaniem kardynalnym błędem, do zwalczania dyktatorskich zapędów Łukaszenki. Więc to musiało się źle skończyć. I dzisiaj między innymi te akty kompletnie irracjonalne, wręcz szalone Łukaszenki, występowania przeciwko Polakom na Litwie, przeciwko Polakom na Białorusi, są konsekwencją tamtych działań sprzed 20 lat, a raczej braku wyobraźni wówczas dyplomacji unijnej i ówczesnej dyplomacji polskiej w relacjach z Białorusią, bo ten kraj, z nim nigdy nie mieliśmy żadnych konfliktów, więc należało robić wszystko, aby wówczas Białoruś przywiązać czy związać z Zachodem, związać również z Polską, wówczas nie ucierpieliby nasi rodacy. Zupełnie odmienna sytuacja jest na Ukrainie. Ukraina od początku swojej niepodległości z założenia jest skonfliktowana z Rosją. Ale też musimy o tym mówić wprost. Obecne władze, od początku zresztą ukraińskie, są bardzo mocno nastawione również antypolsko. Ja przypomnę, działaczy członków rządu ukraińskiego, wszystkich rządów ukraińskich, lokalne władze we Lwowie, tam buduje się, nazwijmy to, młodą państwowość ukraińską na micie zbrodniarzy z UPA i na micie antypolskim. No, jeśli gloryfikuje się Suchewycza, mordercę Suchewycza, jeśli gloryfikuje się Banderę, jeśli oficjalnie władze państwowe uznają Galicjan SS za oddziały patriotyczne ukraińskie, to my musimy być bardzo ostrożni w ocenianiu relacji właśnie z Ukrainą, a przede wszystkim nie możemy dać wciągnąć Polski w konflikt ukraińsko-rosyjski, bo to skończy się fatalnie dla Polski. Dlaczego Ukraina ma konflikt z Rosją? Bo zrozumienie tego faktu pozwoli na ocenę dzisiaj taką logiczną i zimną tej sytuacji, która się tam dzieje. Pamiętajmy o jednym, w dyplomacji nie może być emocji. Dyplomacja to gra interesów, ale interesów w sposób, muszą te interesy być rozgrywane z zimną krwią. Ukraina jest skonfliktowana z Rosją ze względu na to, że w czasach Związku Sowieckiego Republika Ukraińska, Radziecka Republika Ukraińska otrzymywała od Związku Sowieckiego duże terytoria. Jeszcze ostatnio w czasach Chruszczowa przecież przekazał Ukrainie, socjalistycznej wtedy Ukrainie, krajowi związkowemu, przekazał terytoria, w tym między innymi Krym. A zatem było do przewidzenia, że po rozpadzie Związku Radzieckiego dojdzie do konfliktu granicznego z Ukrainą i tak się dzieje. Więc sytuacja nie do końca jest podobna do tej, proszę ojca, która była na była w Gruzji, bo w Gruzji mieliśmy do czynienia rzeczywiście z agresją Rosji i to agresją, która mogła skończyć się rozlaniem konfliktu na tamtym terenie na dłuższy czas. Na szczęście tak się nie stało, między innymi dzięki wizycie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i wówczas temu słynnemu przemówieniu ta ofensywa została zatrzymana. Natomiast dzisiaj ruchy wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą mają trochę inny charakter. Rosja chce odzyskać swoją mocarstwowość, swoją pozycję i swoje terytoria, które wcześniej przekazała Ukrainie w ramach Związku Radzieckiego, które są w większości, bo to też musimy powiedzieć, zamieszkałe przez Rosję. Zatem sytuacja jest tu diametralnie inna niż w Gruzji, ponieważ mamy też do czynienia na tamtych terytoriach tak zwanej wschodniej Ukrainy z żywiołem rosyjskim, który jest nastawiony bardzo mocno antyukraińsko. Więc jeśli dojdzie do konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, to na pewno on się rozleje szerzej. I wówczas zadajmy sobie pytanie, co stanie się z Ukrainą, bo kolejny fakt na temat tego państwa. Ukraina jest państwem upadającym. Funkcjonuje tylko i wyłącznie na tak zwanych kroplówkach zachodnich, kroplówkach płynących ze Stanów Zjednoczonych, z Unii Europejskiej, ale też z Polski. Dlatego my musimy dzisiaj prowadzić bardzo mądrą i rozsądną politykę wobec władz na Ukrainie, to znaczy żądać od nich przede wszystkim bardziej przyjaznej polityki wobec naszego kraju. Nie może powtórzyć się to, co stało się podczas drugiego Majdanu, że jego rzecznik, pan Tarasenko, oficjalnie w wywiadzie dla polskiego dziennika Rzeczypospolita żądał na przykład zwrotu 16 powiatów w Ukrainie. Do takich aberracji wówczas dochodziło. Więc my dzisiaj, widząc, że Ukraina jest w wielkiej potrzebie, zabezpieczmy swoje interesy, swoją wschodnią granicę i pamiętajmy, że w interesie Polski leży utrzymywanie państw buforowych na wschodzie pomiędzy Polską a Rosją, ale państw niesilnych, ale państw, może zabrzmi to zdecydowanie i brutalnie, ale państw słabych, które nie będą nam zagrażać, a które będą nas odgradzać od odbudowy czy odbudowywania Imperium Rosyjskiego.
Panie doktorze, jeszcze jedna sprawa. Poproszę o krótki komentarz. To w dalszym ciągu interesy niemiecko-rosyjskie, w tym także realizacja Nord Stream 2. Interesy, które wbrew tej napiętej sytuacji ogólnoświatowej w tej części naszego globu mają się dobrze.
Tak, tak. Dlatego musimy patrzeć na konflikt dzisiaj wschodu z zachodem, Rosji ze Stanami Zjednoczonymi w zupełnie innej perspektywy, a zwłaszcza jeśli chodzi o Unię Europejską. Od dawna Niemcy podają sobie rękę z Rosją, zbudowały Nord Stream 1, teraz kończą budowę Nord Stream 2, nie biorą zupełnie pod uwagę ani solidaryzmu europejskiego, ani rezolucji Parlamentu Europejskiego, które wskazywały jednoznacznie, że budowa Nord Stream 1, Nord Stream 2 jest zagrożeniem politycznym i energetycznym dla większej części Unii Europejskiej, a przede wszystkim dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Niemcy z tego nie robią sobie nic, a zatem budują dobre relacje, dobrosąsiedzkie, więcej, bardzo dobre relacje ekonomiczne, gwarantem których jest między innymi stanowisko byłego kanclerza Gerharda Schrödera w rosyjskim Rosniefcie, największej firmie zajmującej się właśnie energetyką. A zatem mamy do czynienia z nowym paktem niemiecko-rosyjskim i tu musimy być bardzo wyczuleni. Niestety nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zdaje się nie rozumieć tej sprawy, tak jak rozumieją dobrze Donald Trump, który blokował właśnie budowę tego sojuszu energetycznego, ekonomicznego, za którym idzie również sojusz polityczny. Sojusz oczywiście niemiecko-rosyjskiego. My powinniśmy robić dzisiaj wszystko, również wykorzystując to, co się dzieje, to zamieszanie na wschodzie Ukrainy, wykorzystać do tego, aby ten monopol kontaktów i nowy sojusz niemiecko-rosyjski przełamać. Bo pamiętajmy, że w historii Polski zawsze, gdy dochodziło do zacieśnienia i do budowy dobrych relacji pomiędzy Berlinem a Moskwą, Polska na tym bardzo mocno traciła, a nawet znikała z map Europy. Więc to jest dzisiaj nasze główne zagrożenie polityczne. Sojusz niemiecko-rosyjski. To, co dzieje się na Ukrainie, jest rzeczą wtórną, ale mniej zagrażającą bezpieczeństwu Polski, bo zaledwie pośrednio ten sojusz niemiecko-rosyjski zagraża nam bezpośrednio i również naszym interesom. Dlatego dobrze byłoby, aby nasza dyplomacja przewartościowała swoje tak zwane wektory i przede wszystkim kierowała się ściśle polskim interesem narodowym. Niekoniecznie doraźnymi interesami mocarstw, które używają często Polski do swoich interesów i do swojej gry. Bo dzisiaj konflikt Waszyngtonu z Moskwą jest tylko zasłoną dymną do bardziej poważnego konfliktu, który rozgrywa się przede wszystkim w Azji pomiędzy tymi mocarstwami. I tam dojdzie to tak naprawdę dużej próby sił pomiędzy Rosją, pomiędzy Chinami i oczywiście Iranem, a Stanami Zjednoczonymi i jej sojusznikami. Więc bądźmy mądrzy w naszej polityce zagranicznej. Nie dajmy się prowokować i z tych wszystkich konfliktów, które rysują się na wschodzie Europy, postarajmy się wyciągnąć jak najwięcej dobrych relacji dla Polski.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za dzisiejsze nasze spotkanie. Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać.
Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Gościem aktualności dnia był pan dr Bogusław Rogalski, ekspert do spraw międzynarodowych, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.